Chciałem dziś przypomnieć taką bardzo radosną prawdę, że gdy my mamy w planie się modlić, czy indywidualnie, czy w grupie, to pierwszy na tę modlitwę przychodzi Jezus. Pierwszy i czeka. Żeby o tym pamiętać, przychodząc tutaj, rząd tu już jest i cały czas w miarę możliwości prosić o łaskę, przeżywanie Jego obecności. Wtedy te nasze spotkania będą ciekawsze. On jest. I rzeczywiście nasz umysł i serce sprawią, że On nawiedzi nasze wnętrze. Tak mówi jedna z ksiąg mądrości, że Duch Boży wyprzedza zawsze. Wszystkie spotkania, których my z kolei chcemy się spotkać z Bogiem. Jedna, druga myśl, że czytania i pewne prawdy powtarzają się. Ale wartość głoszenia tych prawd polega na tym, że Jezus mówi: jestem ten sam ze swoją miłością i chcę czynić to samo, o czym te księgi, Ewangelie mówią. Jeżeli głosisz, to ja przychodzę, by dokonywać ważnych rzeczy. I to o tym też trzeba pamiętać i prosić Go: Panie, to dzisiaj zrób we mnie to, czego bardzo pragniesz dokonać. Żeby też tego oczekiwać i na to liczyć. Żeby odbiór nie był tylko w sferze naszego umysłu, naszego rozumu, ale żeby to był odbiór całym naszym jestestwem. Poszerzyłem dzisiejszą Ewangelię w stosunku do tego, co możecie w kalendarzykach zobaczyć, bo nie zawsze fortunnie jest ten tekst dobrany. Widać było, że na Soborze się śpieszyli, żeby dać nam jak najwięcej Słowa Bożego. Otóż, co jest ważne w tym przeczytanym tekście? Są tu ukazane dwie grupy ludzkie. Jeden i ten sam fakt odbierają zupełnie inaczej. I do tej pierwszej grupy ludzkiej, która fatalnie odbiera to, co sobą reprezentował Jan Chrzciciel, później Jezus. Jan Chrzciciel mówi tak: plemię żmijowe. I wystarczy zajrzeć do Ewangelii Mateusza, okazuje się, że Jan Chrzciciel zwracał się do uczonych w piśmie, faryzeuszy i saduceuszy. Saduceusze to prawie niewierzący ludzie. Wierzyli, że Bóg jest, ale nie wierzyli w życie wieczne. Człowiek się kończy razem z trawką, z muchą. I nie przyjmowali w ogóle proroków, bo to byli arystokraci, im było bardzo dobrze. Nie bardzo chcieli, żeby Bóg przyszedł do ludzi, się domagał się od nich świętości, zwłaszcza żeby się podzielili tym, co mają, co zgarnęli dla siebie, a jest przez miłość Bożą dane dla wszystkich. I oczywiście Jan Chrzciciel gromi w tej dzisiejszej Ewangelii tych, którzy przychodzili nie tyle z potrzeby serca, co raczej z ciekawości i może na przeszpiegi. Kiedy do Jezusa przyszła delegacja, Jan Chrzciciel już jest w więzieniu, a jego uczniowie ciągle gnębią go, mówiąc, że nie bardzo im ten Jezus pasuje na Mesjasza. Nie bardzo im pasuje. Oczywiście nie pasował nawet tym, którzy przez 3 lata towarzyszyli Jezusowi Chrystusowi. Zaistniały fakty, które oni musieli skonsumować, mianowicie fakt Wielkiego Piątku i później fakt Wielkiej Niedzieli, ich nadzieje umarły w Wielki Piątek. Nic dziwnego, że uczniom, zwolennikom Jana Chrzciciela, który już jest w więzieniu, Jezus im nie pasuje. I w związku z tym Jan wpadł na pomysł, żeby wysłać uroczystą delegację. Przyszli do Jezusa, kiedy Jezus głosi, uzdrawia, no i publicznie stawiają mu pytanie, czy ty jesteś tym, na którego czekamy, czy też dopiero przyjdzie. I Jezus spokojnie mówi, byliście świadkami, że dokonują się znaki mesjańskie przez uzdrowienia i tak dalej. Oczywiście, że odeszli z tą prawdą, upewnieni, odeszli do Jana Chrzciciela, że Jezus potwierdza, że jest Mesjaszem. I wtedy Jezus zaczyna mówić o tych, którzy o Janie Chrzcicielu źle mówią. Przyszedł bowiem Jan, nie jadł ani nie pił, a oni mówią, zły duch go pęta. Przyszedł Syn Człowieczy, jej pije, a oni mówią, oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swoje czyny. Tutaj mamy podane przez samego Jezusa Chrystusa, dlaczego Jan Chrzciciel gromił tych ludzi. Ponieważ na nich nie było sposobu. I dalej zobaczmy u świętego Jana Apostoła, któremu złożył wizytę nocą Nikodem, mówiąc, należał do Sanhedrynu, jest zdziwiony postawą swoich kolegów w Sanhedrynie, ich niewiarą, wrogością wręcz. A mówi, a przecież ty przyszedłeś od Boga, bo masz czyny Boże. Te czyny Boga w tobie, przez ciebie dokonywane świadczą, kim jesteś. I Jezus mu pod koniec tej rozmowy tak odpowiada. Sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemności niż światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła, nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki dokonywane są w Bogu. Krótko mówiąc, na pewnych ludzi nie ma siły, nie ma argumentów teologicznych i jeżeli takich ludzi w życiu spotkamy, to nie próbujmy ich przekonywać. Już tacy dojrzali księża z dużym doświadczeniem życiowym, to mówią, słuchaj bracie, porozmawiam z tobą, ale ty się najpierw wyspowiadaj. Ty się najpierw wyspowiadaj, musisz się uzdolnić do tego, żebyś mógł odbierać to, co ja będę ci mówił. Najpierw się wyspowiadaj. Jeżeli nie, to nasza rozmowa jest daremna i niepotrzebnie tracimy czas. Jest tu problem, który wiele, wiele lat temu w polskiej prasie katolickiej był poruszany. Co jest najpierw? Powiem, jak to mądrze w filozofii chrześcijańskiej brzmi. Czy jest najpierw logos, czy etos? Logos to jest prawda, a etos to jest ta prawda moralna. Ale to jest problem podobny do tego, co było najpierw, kura czy jajko? Jajko czy kura? To mniej więcej podobny problem. Otóż Jezus mówi, że nie można dojść do prawdy, nie mając pewnego etosu, pewnej prawości wewnętrznej. Że te rzeczy się przenikają. Owszem, logos, prawda ułatwia człowiekowi, ale oczyszcza jakoś tam człowieka, ale jednak ostatecznie trzeba dbać o ten wewnętrzny etos, o pewną prawość. Wtedy rzeczywiście przenika człowieka prawda. Przenika i bierze go w posiadanie. To jest ta pierwsza grupa, do której w dzisiejszej Ewangelii Jan Chrzciciel mówi bardzo mocno plemię żmijowe. niepotrzebnie tu przychodzicie, ponieważ nic ciekawego z was nie wyrośnie, co później Jezus potwierdzi, a oni z kolei próbując unicestwić tę prawdę, tę miłość, która przyszła w Jezusie Chrystusie. Tacy ludzie zawsze żyli, żyją i będą żyć. I nie łudźmy się, że my będziemy mocniejsi od Jezusa czy od Jana Chrzciciela. Tylko mówmy, idź do spowiedzi, a później porozmawiamy. Uwolnij swoje serce, zdolnij do przyjęcia prawdy. Druga grupa, którą Jan traktuje niezmiernie łagodnie, życzliwie i serdecznie. Ta druga grupa to są tłumy, które pytają go, co mamy czynić. Wreszcie celnicy też pytają, nauczycielu, co mamy czynić. Żołnierze, co mamy czynić. Aż 3 razy. Co się za tym kryje, za tym pytaniem? Żeby to zrozumieć, to trzeba otworzyć Dzieje Apostolskie. Po wylaniu Ducha Świętego na apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy. Oczywiście ta miłość Boża ich tak rozpierała, Chrystus zmartwychwstały się w nich uobecnił, że wyszli z wieczernika i zaczęli modlić się, śpiewać w Duchu Świętym, ale robili to w swojej gwarze galilejskiej. A tymczasem te tłumy, które tam się zgromadziły na skutek tego szumu i tak dalej, tych zjawisk w przyrodzie, to byli ludzie prozelici, a więc poganie z różnych miejscowości, z Małej Azji, z różnych wysp, więc każdy z nich gdzieś tam mówił innym językiem. A oni z kolei słyszeli to we swoim własnym języku w głębinach swego wnętrza. Czyli tak zwany cud języka, że wszystko wewnętrznie rozumieli, było im dawane przez Ducha Świętego, który też się w nich uobecniał, działał w tym tłumie. Efektem tego było nawrócenie 3000 mężczyzn, przyjęło chrzest. To, co głosili w pewnym momencie, jak ten tłum się zebrał, święty Piotr uznał za stosowne, że ma wygłosić jako przełożony apostołów pierwszą mowę, pierwsze kazanie. I powiedział tak, słuchajcie, ten, którego byście mniej więcej 1,5 miesiąca temu odrzucili, ukrzyżowali, on był prawdziwym Mesjaszem. To on w nas nam udzielił swego ducha i dzięki jego duchowi wy rozumiecie to, co my mówimy z różnych części świata, słuchacze. On był prawdziwym Mesjaszem. Jego mocą, z jego mądrością i mocą teraz pójdziemy w świat. Ci ludzie się przerazili i pytają, a co my mamy teraz czynić? Co my mamy teraz czynić? No i Piotr mówi, nawróćcie się. Przyjmijcie to za prawdę i oczywiście tłumaczy tajemnicę krzyża, że wasz grzech w tajemnicy krzyża w Wielkim Piątku został przez niego wchłonięty, przez jego miłosierdzie i teraz przyjmijcie darmo jego ducha, jego miłość, Bożą miłość, która w tej chwili w nas przebywa. Trzeba przyjąć chrzest, nawrócić się i przyjąć chrzest. To była odpowiedź przerażonych ludzi, słuchaczy, pątników w Jerozolimie, co mamy czynić. To świadczy o tym, że Jan Chrzciciel, który, jak powiedziałem, prowadził szkołę biblijną nad Jordanem, wstrząsał tymi obecnymi ludźmi i pytali go, co mamy czynić. I celnicy pytali, i żołnierze pytali. Myślę, że było wrażenie przez fakt, że mówił, że takiego Mesjasza, na jakiego Izrael czeka, nie ma. Nie ma w ogóle, ani w Piśmie Świętym, ani taki nie przyjdzie. Ten, który przyjdzie, to będzie Baranek Boży, to będzie ten, o którym wcześniej tutaj prorok Izajasz mówi. Każda góra i pagórek będą zrównane, każda dolina będzie wypełniona, to przyjdzie ktoś w tajemnicy krzyża i zmartwychwstania, kto powie, że wszyscy ludzie są równi w sercu prawdziwego Boga. I każdy człowiek jest podniesiony do najwyższego stopnia, do najwyższego szlachectwa, bo się staje dzieckiem Bożym, Synem Bożym. Dzieckiem samego Boga i ma prawo do udziału w życiu Bożym. Będą przebóstwieni. Że taki Mesjasz jest obiecany i dlatego też tej delegacji Sanhedrynu powiedział u świętego Jana Apostoła, kiedy przychodzą, pytają, kim ty jesteś, jesteś prorokiem i tak dalej, i tak dalej. On na to odpowiada, jestem głos wojący na pustyni. Czyli, że teraz najważniejsze to wziąć proroka Izajasza i zacząć czytać. Prorok Izajasz sprawi, że nie rozminiecie się z tym największym, w tym największym oczekiwaniu, nie rozminiecie się z prawdą, z Bogiem, z tajemnicą zbawienia. To oznacza to trzykrotne pytanie: nauczycielu, co mamy czynić? Oczywiście w starożytności Pismo Święte nie było tak dostępne jak dzisiaj. W związku z tym była tylko interpretacja Jana Chrzciciela. Kim będzie ten wielki oczekiwany? Natomiast odpowiedź Jana Chrzciciela, co mają czynić, już tak konkretnie, kto ma dwie suknie, niech jedno odda drugiemu, który nie ma, kto ma więcej jedzenia, niech się podzieli. Tutaj Jan Chrzciciel chce powiedzieć, że trudność w przyjęciu Jezusa Chrystusa będzie polegała na tym, że On będzie poszerzał ludzkie serce. Będzie poszerzał o każdego człowieka obok nas i to człowieka w potrzebie, żeby człowiek mógł pomieścić w sobie miłość Bożą do każdego człowieka, no i samego Boga. Czyli, że nie będzie żadnych zmian ustroju, nie będzie walki przeciwko Rzymianom, tylko będzie próba uzdrowienia ludzkich serc, ludzkich wnętrz. I tutaj warto powiedzieć, dlaczego do Jana Chrzciciela przywarło to słowo, że on jest chrzcicielem, że on chrzci. Ponieważ w tajemnicy chrztu świętego, tajemnica obmyć rytualnych chrztu jest we wszystkich religiach pogańskich. Raczej najmniej tego było w Izraelu, w religii żydowskiej, bo oni przyjmowali przez obrzezanie. I tylko poganie byli przyjmowani poprzez ten ryt chrztu. Otóż chrzest sobie zawiera dwa momenty. Uwolnić się, tęsknota, by uwolnić się od brudu. I druga tęsknota, sięgnąć po prawdziwe życie, które przynosi woda. Gdzie woda, tam życie. Sięgnąć aż po życie Boże. W sumie w chrzcie świętym chodzi o uzdrowienie ludzkiego wnętrza, ludzkiego serca. Osiągnięcie uwolnienia od zła i sięgnięcie po takie dobro na miarę Boga. Czyli chodzi o prawdę wewnętrzną, nie walkę zewnętrzną z wrogami politycznymi i tak dalej, i tak dalej, tylko o wnętrze człowieka. I przez ten gest Jan Chrzciciel mówił, że mylne są oczekiwania tych, którzy liczą na mesjanizm polityczny. Że w ogóle dramat świata to jest w sercu każdego człowieka. Tu jest dramat ludzkości. Jeżeli ktoś uzdrawia serca ludzkie, to ten uzdrawia świat. No i na końcu Jan mówi o, że Jezus będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ogień jest w ogóle Bogiem działającym w historii. Symbol Boga działającego w historii. To jest ogień. Wtedy, kiedy Bóg zawierał przymierze z ojcem wiary Abrahamem, przechodził między przepolowionymi częściami zwierząt, to Bóg przychodził jako kolumna ognia i spalał te zwierzęta. Wtedy, kiedy Bóg poprzez powoływał Mojżesza, to jako ogień krzew gorący. I Bóg przechodzi w Mojżeszu poprzez Egipt i wyprowadza potomstwo Abrahama. I objawia się na górze Synaj, też tablicę daje z ognia. Ogień jest symbolem świętości Boga. Ogień ma to do siebie, że wszystko czyni sobą. To znaczy, że świętość Boga chce nas spalić, przetopić i uczynić sobą. Chce się w nas uobecnić. Wniosek, co tutaj jest aktualnego w tych dwóch grupach ludzi po dziś dzień. Otóż aktualna jest prawda, że ludzie dość łatwo i chętnie mówią, no tak, Bóg jest, Bóg jest, Bóg jest. Bóg tak, ale przykazania nie. Przynajmniej ja sobie przebiorę przykazania, które ewentualnie ja łaskawie zachowam. Bóg tak, przykazania, o, to już ja się zastanowię. Jezus Chrystus, Boże Narodzenie, o, kościoły pełne. Tylko czy wymagania Jezusa Chrystusa, Jego świętości, ci ludzie przyjmują. Co to, to nie. I dlatego też to jest przesłanie, bym powiedział, Jan Chrzciciel, gdyby dzisiaj przemawiał, to by też używał plemię żmijowe. Po coście tu na pasterkę przyjechali? Skoro mówicie Jezus Chrystus, tajemnica wcielenia Boga, tak, ale wymagania Jego. Co do życia, to my mamy swoje pomysły. Co przyjąć, co odrzucić. Jeszcze wracając do tego, że nie będzie Jezus walczył z tym złem zewnętrznym. Zwróćcie uwagę na to, jakie są końcówki listu świętego Pawła Apostoła. Niewolnictwo było zjawiskiem powszechnym. Panowie nie pracowali, Rzymianie nie pracowali, tylko niewolnicy pracowali. I niewolnikom święty Paweł mówi, zostań w niewoli. Zostań w niewoli, ponieważ twoja niewola wcale nie jest prawdziwą niewolą. Twój Pan, jeżeli nie przyjął Boga do swego wnętrza, on jest niewolnikiem. On jest niewolnikiem. Że w gruncie rzeczy świat się, my mamy tendencję do zmieniania świata zewnętrznie. Nowy rząd wybierzemy, jak się rząd zmieni, nowa konstytucja, to już w Polsce cud miód. Naiwność. To tak jakby trendowatych leczyć to, że zmienimy mu garnitur, to on już przestanie być trendowaty. I to króluje w narodzie, w naszej mentalności. Jest źle, bo rząd, bo przyczyna leży. Jest źle, bo nie jestem święty. To jest przesłanie dzisiejszej Ewangelii.